daję maksa, płonę, cały jestem mokry, powiem wam, szczerze, to się nagrywa dobrze. Spodnie mam przemoczone całe, nie dlatego, że coś tam się wypuściło, tylko dlatego, że naprawdę płonę w tym, co robię i powiem wam, że to jest niesamowite. Nie jest to taka łatwa robota, wiesz, oglądać, kiedy niebo zrzuca się na ziemię. Całym sobą obserwujesz, wytężasz swoje zmysły, cały swój charakter dajesz po to, żeby oglądać to, co Bóg robi. Wiesz, tu jest co oglądać. Jak Bóg schodzi, to nie jest takie, wiesz, o, Bóg zszedł. Tu się dzieje. To się dzieje. Jestem bardzo wdzięczny człowiekowi w pierwszym rzędzie i jego żonie, że możemy tutaj być. Jestem tutaj z moją żoną Sarą. To też jest niesamowite dla mnie. Ale chciałbym powitać gościa specjalnego, o którym już dzisiaj była mowa. Także powitajmy, oddajmy mu oklaski. Boże, dzięki Ci, że tutaj jesteś. Dzięki Ci, że tutaj jesteś, że tutaj będziesz działał i że to nie ja będę gadał, ale to będziesz Ty mówił przez swojego Ducha Świętego. Ktoś przyszedł tutaj tak na zasadzie, nie mam do czynienia z Bogiem, ale chcę zobaczyć, co tu się dzieje. Jeśli jesteś taką osobą, to szczerze podnieś mi rękę, chcę to wiedzieć. Szacun, że się przyznajecie, to powiem wam, już nie wyjdziesz taki sam, przepraszam. Tak będzie, niestety, nie dlatego, że ja coś tutaj załatwię, tylko Bóg załatwi. Ja też raz na spotkanie przyszedłem, niczego się nie spodziewając i tak mnie trzepnęło, że do dzisiaj chodzę z tym naładowany. I coraz bardziej mnie to niesie i coraz bardziej na tym surfuję i nie zamierzam kończyć i mi się to podoba i powiem wam szczerze, że gdybym miał teraz zmienić to, co robię i wrócić do tego, co robiłem, nawet gdyby mi potroili wypłatę, nie biorę tego, dlatego, że to mi nie dawało mi to tego, co daje mi to, co robię. A wiesz, co ja robię? Mam relację z Bogiem i to jest niesamowite i ja jestem podekscytowany tym, co Bóg wyrabia. Jest tu ktoś, kto grał w piłkę w ogóle kiedyś? Dobra, w siatkówkę? Okej. Okay. Bilard? Słuchajcie, o czym będziemy mówić? Zgadnijcie. O Bogu. Wiesz, dlaczego będziemy mówić o Bogu? Bo to najlepszy temat. Ja nie wiem, ja powiem wam szczerze, jeździmy samochodem, bierzemy pasażerów, wsiadają pasażerowie. Ja rozmawiam z nimi o różnych rzeczach, ale jak jedziesz 3 godziny, to naprawdę w końcu musisz pogadać o czymś, co jest fajne, no bo się nie da gadać więcej niż 3 godziny o bzdetach. I powiem wam, że to zawsze się kończy na Bogu i trzeba pasażerów wypychać z samochodu i mówić, już jesteśmy. Oni nie chcą wychodzić, oni chcą zostać w tym temacie, oni chcą dalej rozmawiać, oni chcą być dalej dotknięci. Jeden gość, powiem wam, co Bóg robi, za co ja szanuję Boga i za co ja kocham to, co robimy. Wszedł taki gość do samochodu, ja zapytałem, czy porozmawiamy chwilę o Bogu, po kilku kilometrach, jak już tam się pogadaliśmy o wszystkim i on do mnie powiedział, to co ty w życiu robisz? Ja mówię, ty, pogadamy o Bogu? A mówi, to jest taki temat, wiesz, osobliwy, o polityce i o religii się nie rozmawia, no ale jak chcesz, to możemy pogadać. Ja mówię, dobra, to pogadamy. Gość, finał finałów. Samochód się zatrzymał, on wysiadł z tego samochodu, ze łzami w oczach, zostawiając bagaż, zostawiając swoje dokumenty i wyszedł. Ja mówię, ty, portfel, mówię, telefon, torba. On mówi, widzisz, chłopie, nie wiem, co się dzieje, co ty mi zrobiłeś. Wziął walizkę i poszedł. Ja mówię, portfel! Zawrócił, mówi, chłopie, nie wiem, o co chodzi, ale coś się zmieniło. I na takim portalu fajnym, BlaBlaCar, nie wiem, czy znacie taki portal, tam jest później możliwość wystawienia opinii kierowcy za przejazd. Gość mi wystawił opinię. Gość mi wystawił opinię. Przejazd z tym kierowcą gwarantuje zmianę twojego życia. Ja wam powiem, że ja jestem ambasadorem na BlaBlaCarze i wszystkie opinie są takie same. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że ja, dlatego, że Bóg. Kiedy On dotyka, to jest niesamowite i przemienia ludzkie serca. Ja jeszcze nigdy nie zauważyłem, żeby ktoś został przez kogoś zmieniony po prostu poprzez argumenty. Argumenty nigdy nikogo jeszcze nie przekonały. To musi coś stać się w sercu. I powiem wam, że to jest niesamowite, że Bóg jak przychodzi, to On dotyka serca w taki sposób, że ty wiesz, że to On, że to prawdziwy Bóg i że to nie mogło się stać poprzez przypadek i że to jest prawdziwy Bóg, realny ten, o którym my mówimy i o którym czytamy w Piśmie Świętym. On jest prawdziwy i realny i o Nim będziemy mówić jako o gościu specjalnym. Chcę, żebyś na chwilę zresetował przez najbliższe 1,5 godziny. Zresetuj swoją głowę, zresetuj swoje myślenie, zapomnij o tym Bogu, którego znałeś do tej pory. Zapomnij o tym. Zapomnij o tym, spróbuj się w ogóle zatrzymać i wyobraź sobie, że startujesz dzisiaj od zera. Chcę ci powiedzieć o Bogu, którego ja znam. Pozwól mi, że to zrobię. Zapomnij o doświadczeniach, zapomnij o tym, co przeszedłeś, wyłącz się, nie patrz przez pryzmat doświadczeń, nie myśl, z jakiej ty jesteś denominacji i czy się to łączy z tym spotkaniem, które tu jest. Nie. Robimy coś więcej. Mierzymy się na Boga i będziemy w Niego celować. I teraz chcę was skupić, waszą uwagę na tym, który sprawił, że to spotkanie dzisiaj się odbyło. To jest żywy Bóg i powiem wam, że On jest niesamowity. Wiesz dlaczego? On zmienił moje życie, on mnie uwolnił. Ja mam dzisiaj 24 lata, w maju skończyłem 24 lata, a ja wiem i nie naciągam, że gdyby nie on i jego, nie jego interwencja w moim życiu, ja bym nie dojechał do dzisiejszego dnia. Nie dojechałbym do tego dnia, w którym jestem, dlatego że moje pomysły mnie prawie zabiły. Dziękować Bogu, że on mnie w ostatniej chwili wyciągnął, bo ja już szedłem na krawędzi. Ja w ciągu tygodnia 3 razy się ocierałem o drugą stronę. Mi nie wystarczała już zwykła impreza. Ja nie będę wam opowiadał swojej przeszłości, bo aż mi się niedobrze robi. Ale ja wam powiem, że z biegiem czasu, 2 dni temu dokładnie, przeglądałem Facebooka i tam mój taki znajomy, zastanawiałem się, czy o tym powiedzieć, powiem wam, wrzucił takie zdjęcie. O, ja z nim grałem w piłkę, on skończył grać w piłkę, on teraz zarabia dobre pieniądze, pracuje za granicą i go ekscytuje to, że on na przykład w piątek wieczorem, on pracuje tam, gdzie 70% polskich obywateli, czyli Anglia, no i on pracuje sobie w Anglii i go ekscytuje to, że on w piątek, załóżmy o 18, wsiada w samolot, ląduje w Warszawie bądź w Gdańsku, bez żadnego bagażu, bez niczego, z portfelem nabitym, idzie na imprezę, przez całą noc wrzuca zdjęcia, jak on się bawi, a bawi się na maksa i później wrzuca zdjęcie z lotniska, jak wraca i mówi, wieczór udany. Ja na to spojrzałem, bo ja tak żyłem i mi się oczy zaszkliły i szczerze, z głębokiego serca powiedziałem, patrząc w lustro, spojrzałem na siebie, powiedziałem, Boże, tak ci dziękuję, że wyrwałeś tego niewdzięcznika z takiego stylu życia. I dzisiaj, szczerze, nie imprezuję. Jeden mnie zapytał, to świadczy o tym, że w ogóle człowiek nie rozumie Boga. Jeden mnie zapytał, to co, już nie możesz imprezować, nie możesz pić alkoholu i nie możesz nic robić tych fajnych wszystkich młodzieżowych rzeczy. Ja mówię, synku, posłuchaj mnie. Wszystko mogę. Wszystko mogę. I wszystko robiłem. Powiem ci, nie daje mi to tego, co daje mi to, co robię. Mówi, wytłumacz mi to, bo mi się to nie łączy. Ja mówię, widzisz, ty marzysz o adresach, pod które chcesz zajść. Chcesz zajść na fajne imprezy, chcesz mieć fajną dziewczynę, chcesz mieć dobre pieniądze, chcesz mieć własne mieszkanie, samochód, nie myśleć o tym, że masz rodziców, żyć sam, samowolka, impreza, narkotyki i chcesz się tak bawić. Ty o tym marzysz. Ja tam byłem, sprawdziłem i tam się nic nie dzieje. Zawracam i patrzę, dno, co teraz? A ty tam musisz dopiero dotrzeć, ci się dupa musi zapalić i dopiero będziesz krzyczał, że ci niedobrze i będziesz zawracał i myślał, jak z tego wrócić. A ja już tam byłem i ci gwarantuję, że to mi nic nie dało. Przepraszam za słownictwo, ja jestem nadal młody, mam 24 lata i dalej na polocie tym młodzieżowym frunę, więc się nie obrażajcie. Ale Bóg jest dobry. I powiem wam, że młodzi ludzie właśnie do mnie dzwonią i mówią, czy ty to możesz robić? Ja powiem wam, że mogę. Ja mogę dzisiaj, jest sobota. Ja często podróżowałem, jak grałem w Lechii Gdańsk. Przyjeżdżałem tutaj na noc, na ulicę Mazowiecką. Kojarzycie taką ulicę w Warszawie? Ja tam często bywałem, ja tą ulicę wzdłuż i wszerz znam. Wszystko wiem, co gdzie jest. Nie zawsze pamiętałem, jak było, ale znam tą ulicę. Więc ja Warszawę mam bardzo dobrze. I dzisiaj mamy sobotę, mecz na Narodowym, a po meczu łomot. Taki byłby styl życia mój jakiś czas temu. I dzisiaj tak nie będzie, wiesz dlaczego? Nie dlatego, że nie mogę, bo mogę. Ale mi to nie daje satysfakcji. Mi to nie daje satysfakcji. Ja mam dziś 24 lata, ojciec mnie nie piłuje po karku. Mogę robić, co chcę, ale nie robię tego. Nie robię tego. I to jest zastanawiające. Jak nie robić czegoś, co przynosi najlepszą satysfakcję? Każdy młody za tym leci. Wiesz, czemu już tego nie robię? Bo znalazłem coś lepszego. Jak miałem 16 lat i podpisałem kontrakt, na pieniądze, które uderzyły mi do głowy i powiedziałem sobie, zrobię wszystko, co mogę w życiu, dałem sobie takie życiowe motto. Może część o nim słyszała. Część z was może słyszała o tym, już mówiłem to kiedyś. Powiedziałem sobie, nigdy nudnego życia, zawsze na pełnej, zawsze na maksa, bez limitów. Wszystko, co młodzi sobie zamarzą, ja za tym pójdę na maksa i zrobię wszystko, co chcę. I przed 20 już wszystko miałem zaliczone. Wszystko, co chciałem, w które miejsce chciałem zajść, co chciałem zrobić, zrobiłem. I wiesz, co było najgorsze? Dno. Ale muszę być wierny swojemu mostu. Nigdy nudnego życia, zawsze na pełnej. Więc wiesz co robię? Pakuję te 20 lat do śmietnika i idę za nowym, za Bogiem. Bo nigdy nudnego życia. A to co robiłem było nudne i pozbawione jakiegokolwiek sensu i satysfakcji. I poszedłem dzisiaj za Bogiem i za nim idę. I ludzie mówią, o ludzie, to się pokręciło chłopaczkowi w głowie kompletnie. Jeden do mnie zadzwonił, mówi, biedaku, mówi, tak zbłądziłeś. W smutną religię cię wkręcili. Czcisz Boga, którego nie widać, nie słychać, nie wiadomo, czy jest. Co ty, mówi, zrobiłeś? Wszystko, co miałeś, straciłeś w jednym momencie. Ja mówię, kolego, ja nie wiem, jakiego ty masz Boga, ale nie mówimy o moim. Bo mój to ten, który odpowiada, który mnie wyciągnął z miejsca, w którym byłem, który dał mi wolność i mnie satysfakcjonuje każdego dnia i daje mi to, czego potrzebuję, a uwielbiam ten wyraz, pełnia. I on mi daje pełnię i ja za tą pełnią idę i on mnie nasącza każdego dnia i daje mi nowe doświadczenia, które mnie zapalają do nowego dnia, do każdego nowego tygodnia i miesiąca i to jest moją motywacją do życia. Jeden gość do mnie zapytał, no to jesteś młody, się wyszumisz, za rok ci przejdzie, 2 lata minęły, nie przeszło. Mówi, co będzie, jak dojedziesz do 50? O, mówię, synku, 50. Ja do 50 dopiero z magazynu kołuję na pas startowy. W 50 roku życia to ja dopiero wystrzelę. Bo z Bogiem styl życia to taki, który prowadzi i jest przeznaczony do wzrostu, do zwycięstwa, do wchodzenia wyżej i wyżej i ty idziesz w górę jak orzeł, szybujesz do góry i nie ustajesz, nabierasz siły i nie pękasz. Takie jest twoje przeznaczenie w Bogu. A spójrz na swoje życie, to regres czy progres? Regres czy progres? I teraz zadam ci pytanie, które mam nadzieję obudzi cię do tego, żeby zmienić coś w twoim życiu. Weź ostatnie 3 lata i zaznacz na osi czasu regres czy progres, spadek czy do góry. Twoje życie to ostatnie 3 lata zwycięstwo czy trochę idzie do góry. Jeżeli idzie do dołu i jest to regres, to co będzie, jeżeli wydłużysz tą oś czasu o następne 30 lat? Zadam ci pytanie, gdzie wylądujesz za 30 lat? Chcesz tam znaleźć się? Jeżeli nie, a zgaduję, że nie i zgaduję, że w twoim życiu jest trochę regresu, to jest moment, abyś zmienił swoje życie. A ja ci powiem, co zrobić, żeby było fajnie. Chcesz? To ci powiem. Powiem ci, co zrobić, żeby było fajnie. Mam antidotum. Mam na to. Spis. Mam całą instrukcję obsługi, jak i co zrobić, żeby poszło dobrze. Udać się do producenta. Jak ci samochód szwankuje, musisz przejść się do serwisu. Widzisz, nawet jak jesteś maniakiem BMW, młodzi szaleją na punkcie BMW. Nawet jak masz BMW-kę i jesteś maniakiem swojej BMW-ki i wiesz o niej wszystko, wydaje ci się, że wiesz o niej wszystko, to przychodzi jednak taki moment, kiedy musisz udać się do producenta i uznać wyższość tego, że ty jednak nie wiesz o tym samochodzie wszystkiego i musisz udać się do gościa, który ten samochód stworzył, czyli producent, bo to on stworzył ten samochód i ten samochód działa wedle zasad, które on wprowadził. I mimo, że on jest właścicielem tego samochodu, on musi udać się do kogoś, kto ten samochód stworzył, aby ten człowiek powiedział, co w tym samochodzie nie działa i jak dbać o ten samochód, aby ten samochód działał wedle zasad, które on stworzył. A zadam ci pytanie, jak się psujesz, to może zaszedłbyś do producenta? Kto jest twoim producentem? Jak mi powiesz, że wierzysz w teorię ewolucji, to po prostu nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Napluj do wiadra, rzuć o ścianę i niech powstanie obraz. Nie da rady. Jest ktoś wyższy, kto to stworzył. I mnie to naprawdę nakręca, jaki on jest ogromny, potężny, niesamowity, wspaniały, dobry. I jak dopada ludzi. Ludzie mi mówią, że nie słyszą Boga, nie wiedzą, czy On jest, że takie świadectwo jak twoje to raz na 100 lat, że Bóg cię wybrał i w ogóle. Ja chcę ci powiedzieć, Bóg wszystkich z nas z tej sali wybrał. Pytanie moje, czy ty wybierasz Boga w swoim życiu, tak jak On wybrał ciebie? Bo On mówi, ja cię stworzyłem, dałem ci plan doskonały, przed założeniem świata już stworzyłem ciebie w moim sercu i dałem dla ciebie plan i chcę, żebyś za tym planem poszedł, a na tym planie jest przeznaczony tylko jeden kurs, zwycięstwo. Jeden kurs jest dla ciebie przeznaczony. W zwycięstwie nie bez problemów, ale w kurs, w którym masz moc i wsparcie niebiańskie, aby przez te problemy przechodzić i iść do góry i zwyciężać i poprzez te przejścia, które przechodzisz, nabierasz doświadczenia, przez które przechodzisz zwycięsko i idziesz do przodu, a ludzie patrzą na ciebie i mówią, z tym jest Bóg. I taki styl życia jest z Bogiem. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj przypadkowo trafiłem na historię o Mojżeszu. No głowa mi wybuchła, myślałem, że znam tą historię. Myślałem, że znam tą historię. Co Mojżesz zrobił? Rozdzielił Morze Czerwone. To ja wam powiem, ja też tak myślałem. Jak ja dzisiaj zwróciłem uwagę na pewne szczegóły w tej historii, to mnie po prostu rozwaliło. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Chcę, żebyście byli dla mnie tolerancyjni, jeżeli chodzi o styl, w jaki mówię. Nie jestem arogantem, po prostu jestem młody i takiego języka używam, ale nie jestem arogantem. Naprawdę. Więc mi wybaczcie. I chcę wam powiedzieć, że na przykład niektórzy ludzie mają taki styl, że oni nie do końca są pełni pasji dla Boga. Zdarzyło się wam spotkać takich ludzi? A może czasami w naszym życiu nie ma do końca tej pasji dla Boga. Może ja nie do końca dla Niego mam tą pasję. Oczywiście szanuję Boga, wiem, że On jest, znam Go, no... Jest, no przecież musi być, no przecież są kościoły, przecież są święta, jest grudzień 24, dzieje się niesamowite rzeczy, kwiecień, też są święta, no to Bóg musi być, Ale ja zadam ci pytanie. Czy masz dla Boga pasję, płoniesz i kiedy cię telepie, gdy 3 godziny się do Niego nie modlisz, jesteś w takim stanie? Czy ty przeżywasz katorgi, kiedy budzisz się w niedzielę i mówisz, o kurczę, dzisiaj 45 trzeba odbębnić? Bo ja ci powiem, dla mnie jakiś czas temu, x czas temu, było katorgą przyjść do kościoła i słuchać tego, co tam się mówi, a już się modlić, to już w ogóle kara. A jak ja usłyszałem o spotkaniach modlitewnych, gdzie tam rąbią po 2 godziny, mówię, nie, to ja wolę tonę węgla przerzucić grabkami, niż pójść i się modlić godzinę czy dwie. No przecież to już jest zamach, mówię, w ogóle. No jak rąbać przez godzinę czy dwie, a są wariaty, którzy jeszcze poszczą. Mówię, nie, to już jest w ogóle koniec, mówię. To ja nie wiem, co im sensu z życia brakuje chyba. Ty, takie myślenie miałem. Ja się z tym borykałem. Tylko widzisz, przyszedł taki pewien moment, że Bóg mnie dopadł. On mnie dopadł. Wiesz, jak On mnie dopadł? Tam nie było wątpliwości, czy to Bóg, czy to nie Bóg. Wiesz, gdyby tu rozpędzone TGV przejechało przez środek, my byśmy nie musieli rozmawiać, dyskutować między sobą, ty coś tu wjechało, czy nie wjechało, ty chyba tam popraw koszuleczkę. Nie! Byśmy byli pewni! Tu przeleciał TGV, tu by była katastrofa, tu by było do zbierania mnóstwo ludzi. Kiedy Bóg wjechał i mnie nawiedził, to jest takie kontrowersyjne słowo, ja nie miałem wątpliwości, że to jest Bóg. I ja wiedziałem, że On jest prawdziwy i realny. Ja powiedziałem, pójdę za Tobą gdziekolwiek zechcesz. Kiedy On do mnie przyszedł, On złamał mi wszystkie moje w głowie myśli na temat tego, kim On był. On złamał we mnie wszystkie te zasady, które mi się w głowie ubiły przez lata o tym, kim On jest. I kiedy On mnie napsycił i dał mi przez 2 minuty to, czego ja szukałem przez całe życie, ja powiedziałem, już niczego nie potrzebuję, pójdę za Tobą. Ale byłem w takim momencie, że powiedziałem, Boże, okej, jesteś fajny, chcę za Tobą pójść, ale mam pewien problem. Nadal jestem uzależniony od pewnych kwestii. Nadal mnie ciągnie na balety. Nadal chcę ładować. Nadal chcę różne rzeczy robić. Nadal mnie kręci ten cały system. Co mam zrobić, Boże? Bo wiem, że Ci się to nie podoba. Tylko jest pewien problem. Ja sam od 3 lat próbuję to zostawić, bo mi to koliduje ze sportem, a nie mogę. Ale wiem, że Ci się też to nie podoba. Boże, wybacz mi, ale ja mam taki charakter, że ja się nie będę sam oszukiwał. Dla mnie wolnością nie jest to, jak pijak na prośbę żony, widziałem taką sytuację autentycznie, pewien człowiek dostał ostatnie ostrzeżenie od żony, bo on tam marnował całe życie, pił, męczył rodzinę i żona mu powiedziała, 5 roku idź na przysięgę. Przez 5 roku nie możesz dotknąć alkoholu. I on to zrobił. I ja widziałem tego człowieka w 4. i 5. miesiącu jego przysięgi. Powiem wam szczerze, to były najgorsze katorgi, jakie ja w życiu na własne oczy oglądałem. Ten człowiek nie spał, on się trząsł, go telepało, on miał koszmary, on się pocił, on nie mógł normalnie funkcjonować, go trzęsło, on widelca nie mógł utrzymać przy stole, bo go trzepało. I on dla Boga to robi. Ty, jak 5 roku minęło, jak huknął, to go 3 dni znaleźć nie mogli. Ale już przysięga minęła, więc był zwolniony. Pytanie zadam. Czy on był wolny? Czy to jest wolność? To nie jest wolność. Bóg nie widzi wolności w taki sposób, że daje ci regulamin i mówi, nie łam tego regulaminu, a jak będziesz go łamał, to dostaniesz po grzbiecie. Taki obraz Boga wszyscy w Polsce mają. Bóg to kat z góry, który siedzi z regulaminem i z karykatorem i tylko patrzy na ciebie i mówi, nie rób tego, 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 tego i tego, złamałeś, nie należysz do mnie, nie należy ci się, nie uzdrowię cię, chorobą cię dowalę i masz pozamiatane. Taki obraz Boga nam się wytworzył w głowie, a nawet gdy tak nie wiesz, że tak jest, to w głębi serca takie zwierzchności siedzą. I ci powiem, że ja też z tym się borykałem. I powiedziałem, Boże, nie dam rady sobie z tym wszystkim sam. Ja naprawdę się pogrzebałem, wiecie? Ja wyglądam na odlotowego koleżkę, ale ja miałem problem. Ja się zagłębiłem w różne numery. Ja się marnowałem, ja poszedłem w hazard. Ja w nocy zamiast spać przed treningami, to ja na różne nahajcowanych rzeczach chodziłem. Przegrywałem dużo pieniędzy, brałem pożyczki, żeby się odegrać. Pożyczką spłacałem pożyczkę. Wszedłem w system, który mnie załatwił do końca. Po uszy byłem umoczony. I nie wiedziałem, jak z tego wyjść. I powiedziałem, Boże, 3 lata próbuję się z tego wydostać. I nie mogę. Co mam zrobić? I wtedy dziękuję Bogu do dzisiaj. Spotkałem pewnych ludzi, którzy wytłumaczyli mi pewien schemat, że Bóg to nie ten, który z góry stoi i patrzy i mówi, zostaw to, bo jak będziesz to robił, to nie jesteś mnie godzin. Wiesz, co ja zrozumiałem? Że Bóg to ten, mówi, przyjdź do mnie taki, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś. Chodź. Pozwól mi i zaproś mnie do swojego serca, a ja do ciebie przyjdę i cię uwolnię i sprawię, że ty nie będziesz już pragnął tych rzeczy. I on mnie zaakceptował takiego, jak byłem, szmaciarza. On mnie przyjął takiego, jak byłem. takiego jak byłem, splugawionego, pełnego grzechu, aroganta, który chodził odwrócony do Boga plecami i cały ten karykator, wszystkie podpunkty, wszystkie rzeczy, które Bóg wyznaczył, że mamy nie robić, ja wszystkie połamałem. I robiłem to regularnie i nie czułem się z tym źle. I ja to wszystko robiłem wbrew Bogu, z premedytacją. A On do mnie przyszedł i mówi, się nie chowaj, przyjdź taki, jaki jesteś. I podaje mi rękę. Ja mówię, to jest niemożliwe. Jak takiemu komuś on może podać rękę? I on mówi, mało tego, że cię akceptuję, chcę cię teraz jeszcze uwolnić. Bam! W 2 tygodnie odskoczyły ode mnie wszelkie pragnienia robienia tych rzeczy, które robiłem przez ostatnie lata. I przez 3 lata próbowałem się z tym zatrzymać sam i nie mogłem, a robiłem to na różne sposoby. A w 2 tygodnie Bóg mnie uwolnił i od 2 lat jestem czysty i nie dotknąłem żadnych z tych klimatów. Nie dlatego, że nie mogę, ale dlatego, że nie muszę. A gdy nie muszę, to znaczy, że jestem wolny i mam wybór. A kiedy mam wybór, to znaczy, że Bóg zaingerował w moje życie. I taka jest Ewangelia. Bóg mówi, ja nie przyszedłem do tych doskonałych, bo on by nie miał do kogo przyjść. Ja przyszedłem do grzeszników, czyli do mnie i do ciebie. Jak już się stawiasz tam wysoko w pułapach, że nie jesteś grzesznikiem, to czas, żeby cię Bóg sprowadził na ziemię. Jesteś grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem takim samym, jak ja dzisiaj. Nie takim samym, jak ja byłem kiedyś. Takim samym, jak ja jestem dzisiaj. Wiesz dlaczego? Bo ty nawet gdybyś był doskonały przez całe swoje życie, to twoja natura sprawia, że jesteś grzesznikiem i rodzisz się z grzechem. I mamy pewien kłopot. Bo Bóg mówi w swoim słowie, w Piśmie Świętym, że On grzechu nie toleruje. I mamy kłopot. Bo po śmierci, na kim ciąży wina grzechu, nie może spotkać się w niebie z Bogiem. Mamy kłopot. To ja mówię, to niebo jest puste. Na wszystkich ciąży grzech. Nawet jeżeli na tobie nie ciąży grzech. Nie ma takich ludzi. Nie myśl, nie daj sobie wmówić, że ty jesteś bez grzechu, że ty jesteś dobry. Ciąży na tobie wina. W Biblii nie ma mowy o liczbie mnogiej, o grzechach. W Biblii jest mowa o jednym grzechu. Ja chcę cię dzisiaj obudzić, jeżeli przychodzisz tutaj, bo cię mama przyprowadziła, to ja chcę ci powiedzieć, że mama cię bardzo kocha i czas, żebyś się obudził. I chcę ci powiedzieć, jeżeli jesteś tutaj, bo cię znajomy przyciągną, to jesteś tu dlatego, że Bóg się o ciebie upomina i chce ciebie dopaść. I chcę ci powiedzieć, że to jest niesamowity czas. I ja wtedy zrozumiałem, że dla każdego jest skazanie na piekło. I ja sobie powiedziałem, to kto jest w takim razie w niebie? A Bóg mówi, mimo tego, że ludzie są tacy aroganccy i odwrócili się do mnie plecami, ja ich kocham. Ja ich kocham i nadal będę o nich walczył. I wiesz, co on w tym momencie robi? On w tym momencie mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Takie jest prawo, jestem wierny swemu słowu, nie mogę tego zmienić. A więc on spojrzał na Jezusa i mówi, synu, ten, który był bez grzechu i który nigdy nie pomylił się i nigdy nie poszedł w klimaty, w które my poszliśmy. On mówi, zejdź tam i umrzyj za nich. Cena musi zostać zapłacona. Idź i oddaj za niego życie. Idź, oddaj za tego Kamińskiego życie, który chodzi 20 lat odwrócony do mnie plecami i grzeszy wbrew mnie, który cudzołoży, który żyje nieczystym życiem, który pije na umór, który gra w hazard, który wyzywa wszystkich, którzy się ruszają, który jest chamem i egoistą. Idź, Jezu, synu mój, i umrzyj za niego na krzyżu, dlatego, że ja go kocham i chcę, żebyś zapłacił za niego cenę, którą on musi zapłacić. I wtedy daj się, żeby cię zmietli przez 72 godziny. Niech cię krzyżują, niech cię biczują i ty zapłacisz cenę za to on powinien płacić. I Jezus schodzi bez grzechu. Pomyśl sobie miłość, jaka jest Boga do nas. On nie musiał tego robić, ale on mówi, zrobię to. I Jezus schodzi na ziemię i ojciec go obserwuje, jak go leją, jak go biją, jak go plują na niego, jak go wyzywają, jak go biczują, śmieją się z niego. A on do nich mówi, on mówi do ojca, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I po 72 godzinach zabrali go na wzgórze, przybili go do krzyża, wiesz, o, krzyżowali Jezuska, wyrzuć to z głowy. Wiesz co, poczytaj w internecie, czym jest krzyżowanie. Przeczytaj sobie w internecie, co to jest krzyżowanie. Wiesz co, nie ma gorszej śmierci. Nie ma gorszej śmierci. Z punktu medycznego jest opisane, co się dzieje z człowiekiem, z ludzkim ciałem, gdy on jest krzyżowany, co tam się dzieje z płucami, co tam jest za katorga. To nie jest, że bam i umarł. Tam jest zadyma, rozumiesz? Tam jest, gnijesz na krzyżu, aż po prostu ci wszystko odmówi posłuszeństwa. Cały system ci awarię okaże i jest koniec. Rozumiesz? I go 72 godziny katowali. Wiesz za kogo? Nie tam za kogoś, za 7 miliardów ludzi, ale za mnie i za ciebie. I on tam umarł na krzyżu, ale zanim umarł, jest jeszcze jeden bardzo ważny moment, o którego nie możemy przejść obojętnie. On mówi, ojcze mój, czemuś mnie opuścił? On pierwszy raz w historii stracił kontakt z ojcem. Rozumiesz? Dla dziecka, które całe życie jest w obecności ojca, całe życie, kiedy czuje jego opiekę, jego miłość, jego troskę, jego bezpieczeństwo. On pierwszy raz w historii traci ten kontakt. I Jezus mówi: Ojcze, czemuś mnie opuścił? I ja ci powiem, czemu go opuścił. Bo ty i ja jesteśmy winni. I on go opuścił, bo on nie toleruje grzechu. I wtedy na Jezusie zaciążyła wina za ciebie i za mnie. I to wtedy spadł na niego grzech, który popełniłeś, popełniasz i popełnisz. Ty i ja. I on wisiał na tym krzyżu z tym ciężarem grzechu. A Bóg się od niego odwrócił, bo nie mógł tolerować grzechu. I wtedy Jezus oddał ducha. Umarł. Zapłacił cenę, to ty powinieneś tam wisieć, to ciebie powinni rąbać. Wiesz, jak go biczowali? To nie było biczowanko paskiem skórzanym. Wiesz, czym go biczowali? Na końcu bicza były małe kamyczki i jak mu wbijali to w plecy, to odrywając, odrywali to z płatem skóry. Jesteś na to gotowy? Zadam ci pytanie. Mało tego, w Biblii jest napisane, że Jezus był jedną wielką raną. Wow, jak to był jedną wielką raną? Nie opuszczajmy ważnych słów w Biblii. Jak to był jedną wielką raną? Co, on miał tylko jedną wielką rankę? O co tu chodzi? Powiem ci, o co chodzi. W historii była taka zasada, że jeżeli między jedną raną a drugą było mniej niż jeden cal, to się kwalifikowało jako jedna rana. Więc jeżeli są trzy rany i od jednej do drugiej jest mniejszy dystans i do trzeciej niż jeden cal, te trzy są zaliczane jako jedna rana. To ja chcę ci powiedzieć, jaki był opis Jezusa. On był jedną wielką raną. Wiesz, co to znaczy? Że na całym jego ciele, z głową, z mięśniami, z klatką piersiową, z nogami, z rękoma, z barkami, nie było nawet więcej niż cal. Między jedną a drugą on był tak zmasakrowany, z koroną cierniową. Daj ci wbije szpilę w głowę, na całym obwodzie twojej głowy. I go tam tukli i on umarł na tym krzyżu, przybity z gwoździami do rąk i do nóg. To już był mały kaliber, że go przybili gwoździami. On już się wymęczał przez te wcześniejsze godziny. I on tam zapłacił cenę i umarł. Tylko powiem ci jedną różnicę między mną a tobą. To nie byle pikuś. I on zmartwychwstał. Zmartwychwstał. I on powstał z martwych za sprawą Ducha Bożego. On powstał z martwych i w tym momencie wykonało się. Zapłacił cenę za ciebie i za mnie. Zapłacił za to, za co ty powinieneś płacić. I nie mów mi, że ci się nie należy taka kara, bo jesteś w miarę dobry. Nie ma dobry. Jedna wina, jeden ciężar na tobie wisi i jedno tylko imię. Grzesznik. Poroniony płód. Para. Takie mamy komplementy w Biblii. Przez Pawła pisane między innymi. Poroniony płód, parą jesteśmy, nic nieznaczącą. Wyobraź sobie w wymiarze fizycznym, zadam ci teraz pytanie i odpowiedz sobie na nie. W wymiarze fizycznym, jaki jest wymiar między tobą a Bogiem? Pomyśl sobie, ten, który stworzył galaktyki, ten, który stworzył to wszystko, co widzisz, ten, który trzyma księżyc. Księżyc jakby ci huknął, to byś nawet nie wiedział, co się wydarzyło. Trzyma ten księżyc, te gwiazdy. Podobno, nie wiem, gwiazda każda na niebie, która świeci w nocy, jest większa niż kula ziemska. Policz te gwiazdy. Abraham próbował. On to wszystko trzyma w swoim ręku. On jest taki potężny. I on mówi sobie, stworzę człowieka. On miał kaprys, rozumiesz? On miał kaprys. Chcę, żebyś zrozumiał, kim ty jesteś. On mówi, stworzę sobie człowieka. Ukształtuję go. Zrobię dwie nogi. Zrobię dwie ręce. Sprawię, że będzie czuł. Sprawię, że będzie odbierał. Sprawię, że będzie mówił. Sprawię, że będzie miał potrzebę drugiego człowieka. Sprawię, że będzie się źle czuł, kiedy jest sam. I sprawię, że będzie chciał mieć kogoś koło siebie. Sprawię, że będzie odbierał miłość. Sprawię, że będzie pragnął. Sprawię, że będzie głodny i będzie próbował mieć nasycenie. I on stwarza. Stwarza później drugiego człowieka. Spojrzał, mówi, to jest dobre. Robię to na własne podobieństwo. I on przygotował dla nich piękne warunki. Wszystko. On się o nich zatroszczył. On ich nie stworzył i nie zostawił na pastwę losu. On o nich zadbał. Zrobił ogród. W tym ogrodzie stworzył wszystko, czego potrzebowali. Mało tego, dał im władzę, aby panowali. Więc on, można powiedzieć, to byli jego wybrańcy. On będzie mówił, ci dwaj, tutaj, ludki, fajne, będą panować nad tym, co tu wszystko stworzyłem. Niech panują. I stwarza jedno drzewo. Jedno. Jeden cwaniak do mnie zapytał. To skoro taki Bóg jest dobry, a ja już znam ten ruch, to skoro jest taki dobry, to po co stworzył to jedno złe drzewko? Po co ta prowokacja? Dobrze mnie zagiął, ale Bóg jest ponad to. Powiem ci, po co stworzył. Bo Bóg nie stworzył robotów, Bóg dał ludziom wybór. I dał im wybór, aby podążać za tym, co On im powiedział, albo rób po swojemu. Jedno drzewo miał człowiek do wyboru. I co zrobił? Poszedł po swojemu. Ach, głupia Ewka. A ja ci zadam pytanie, ile razy ty masz takie drzewo przed sobą w ciągu dnia? Ile razy sięgasz po owoc? I my go ciągle lekceważyliśmy. Pomyśl sobie, co on sobie musi myśleć. Stwarza, mówi, niech idą za mną. Życzę im jak najlepiej. Bam, odwracasz. Dobra, wymyślimy coś na to. Bam, znowu problem. Już ten zabił tego, już zaczyna się. Dobra, to zrobimy teraz 10 przykazań. Będziemy ich trzymać. W drużynie też my mieliśmy. Nas trzymano za pysk, bo takiej armii wariatów 25 nie utrzymasz. Nie utrzymasz. Tam wisiał cennik, za co ile płacisz. Alkomat na wejściu był do szatki. Tam było trzymane nas krótko, bo jak nie utrzymasz nas, to koniec. I Bóg też musiał nas złapać, bo już nie szło z nami. I stworzył 10 przykazań. A gdzie tam? 10 przykazań. Co ich to obchodzi? Wypieli się na mnie. Pomyśl sobie. Ty. Normalnie, to gdybym ja był Bogiem, dziękować Bogu, że ja nie jestem Bogiem, to ja bym zdmuchnął to wszystko i zapomniał. Pomyśl sobie o tym. A wiesz, co on mówi? Kocham. Kocham. Jezus umarł. Już wyższej ceny nie ma. Oddał swojego syna. I teraz powiem ci, co robi człowiek. Nie mam czasu. Nie mam czasu, rozumiesz? Na stwórcę swojego nie mam czasu. Ja sobie w życiu dam radę. A ja ci powiem, jak Bóg o nas mówi w jednym z fragmentów. Trzutko. Trzutko. Upodobało mi się objawić ci królestwo. Upodobało mi się objawić ci, kim jestem. I upodobało mi się nazywać cię moim dzieckiem. Rozumiesz, jaki tu jest wymiar? Rozumiesz, jaka tu jest różnica? Tu nie chodzi, tu już jesteśmy wyżej niż wyznania, niżej niż podział na katolików, baptystów, zielonoświątkowców, protestantów, nie wiem, kto tam jeszcze istnieje. To jest wyższe niż to wszystko. Ja tu mówię o Bogu i Jego dzieciach, które ignorują Boga. I teraz wam opowiem historię, na którą dzisiaj trafiłem i właśnie myślałem, że ja ją znam, o Mojżeszu. Ja wam powiem przejaw Bożego działania, okej? Okay? Powiem ci o tym. Powiem ci o tym. 430 lat Izrael, lud wybrany przez Boga, siedzi w niewoli w Egipcie. I Bóg mówi, wypuszczę ich na wolność. Powołuje Mojżesza i mówi, Mojżesz, idź i wyprowadź mój lud. Wyobraź sobie, że Mojżesz nie jest posyłany do kolegów z klatki obok, gdzie jest czterech chłopaków po siłowni i mówi, odbierz to, co jest moje. Tylko on idzie do Egiptu, gdzie to jest w tym momencie największa flota, największa armia, jaka jest. I myślę, że to było przełożenie mocy większe niż w dzisiejszych czasach armia rosyjska i Stanów Zjednoczonych razem wzięta. To był kompletnie inny wymiar. Egipt to była potęga. I Mojżesz wchodzi do Faraona i mówi, wypuść mój lud. Wyobrażasz sobie ten wymiar, tą różnicę? Tylko, że Bóg mu dał obietnicę, ja będę z tobą, idź. I nic ci się nie stanie. I on wychodzi naprzeciw Faraona i mówi, wypuść mój lud. I jest seria plag. Bóg pokazuje ewidentnie ludowi Bożemu Izraelowi, że Bóg jest z nimi i Bóg też pokazuje Faraonowi, że nie gra tylko Faraon z ludźmi, ale że Bóg jest z tymi ludźmi i że powinien ich wypuścić. I 10 razy musiał go kruszyć, zanim on ich wypuścił. I po 10 uderzeniu Faraon ich wypuszcza i mówi, wypuszczam, idźcie. I oni wychodzą. I Mojżesz ich prowadzi. Pomyśl sobie, co czuje Mojżesz. To się udało. Prowadzi ich. I teraz to jest niesamowite, na co ja dzisiaj zwróciłem uwagę, co mnie rozwaliło konkretnie. Pomyśl, o jakim ja Bogu do ciebie mówię. I ten Bóg mówi do Mojżesza, on ich nie prowadził najkrótszą drogą. Bóg nie prowadził ich najkrótszą drogą. Bóg ich prowadził okrężną drogą. I raptem Bóg mówi do Mojżesza. Bóg mówi, rozumiesz to? Bóg mówi do ludzi. I Bóg mówi do Mojżesza, zawróć. Ty, zawróć. Zawróć teraz, rozłóż się obozem i każ rozłożyć Izraelowi, ludowi mojemu, namioty na granicy pustyni z morzem. I tam są miejscowości w Biblii podane, gdzie oni się rozłożyli. I rozłóż ich tam, gdyż ja, Bóg, sprawię, że Faraon z całą swoją armią ruszą na was i ja okażę w tym momencie swoją chwałę i moc i zostanie objawiony Egiptowi, jak i tobie, Izraelu, moja potęga. I rozumiesz teraz, mnie to rozwala, co Mojżesz ma tam w głowie? Wiesz, co jest najlepsze? Że on wie, z czego oni wychodzą. Wie, że tam było 430 lat niewoli. Niewoli, ciężkich robót, budowania piramid i robienia jak najgorsi robole. I on ich wyprowadza. I oni są wolni. I on teraz, Bóg mówi do nich, zawracaj. Ja wypuszczam Egipt na ciebie. Mojżesz nie mówi nic Izraelowi. Ja dzisiaj sprawdziłem wszystkie tłumaczenia, jakie miałem możliwe. Bo mnie to aż po prostu przerosło. Ja sprawdziłem wszystkie tłumaczenia Biblii, jakie mam dostępne i które mogłem sprawdzić w tak krótkim czasie. I sprawdziłem, co jest napisane. I z tego wynika, że Mojżesz nie powiedział Izraelowi, że zawracamy, bo Bóg posyła Egipt na nas, bo najprawdopodobniej każdy by namiocik spakował i by pobiegli. Tylko on ich zabiera, a oni za nim idą. I on ich ustawia na granicy pustyni z morzem. I teraz jest jaka sytuacja, słuchaj tego. Mało tego, że oni tam w ogóle podróżują, to taki mały szczegół ci dodam, że Bóg ich w dzień, no bo oni muszą jakoś iść przez pustynię. Wiesz, jak ich prowadził? W dzień prowadził ich obłokiem, a w nocy ich prowadził supem ognia. Rozumiesz, taki mały GPS-ik. Wyobrażasz sobie to? On ich prowadzi przed nimi obłokiem, a w nocy supem ognia. To jest ponadnaturalne, ty to rozumiesz? To nie jest historyjka z przeszłości po to, żeby na lekcji religii było o czym mówić. To jest realne i prawdziwe. Taka sytuacja miała miejsce i on ich prowadzi i on ich doprowadził tym swoim obłokiem, można powiedzieć, w maliny ich wyprowadził, bo po co ich tu przyprowadził? Ale Bóg powiedział Mojżeszowi, jak przyprowadzam tam po to, żeby okazać wam moją chwałę i aby Egipt się przekonał, że jakim jestem Bogiem i aby Izrael i ty, żebyś się przekonał, jakim jestem Bogiem. I Bóg nie powiedział, w jaki sposób ich rozwali. A Mojżesz co robi? To jest po prostu mnie przerasta, te posłuszeństwo. Rozumiesz, jak on musiał ufać, to on musiał wyraźnie słyszeć instrukcje. Powiem wam szczerze, dzisiaj, gdyby mi Bóg przemówił, ja bym uznał to za moją chorą wyobraźnię. A gdyby ktoś mi przyszedł i powiedział, wyraźnie mam przekaz, anioł by przede mną stanął i powiedział, mam list od Boga, czytaj. I tam jest napisane, weź ekipę z Warszawy, tą, co dzisiaj przyjdzie na spotkanie i jedźcie do Syrii, bo tam ja okażę swoją moc. Ty, nawet bym na tego nie czytał za bardzo. A Mojżesz żadnego listu nie dostał. On słyszał głos Boży. Rozumiesz, jak on musiał chodzić na krótko z Bogiem, że on słyszał Boży głos? I mało tego, jak on musiał być pewny, że on igra z milionami, bo Izrael to nie była ekipa 30-osobowych turystów. To była ekipa, gdzie była ponad bańka ludzi, ponad milion. I on mówi, że ich zabiera. I nie mówi ich po to. I on ich przyprowadził. Słup ognia ich przyprowadził w nocy, a w dzień obłok. I oni stoją. I raptem ujrzeli na wzgórzu Egipt nadjeżdżający, armię. W Biblii jest liczba 600 rydwanów. Wyobraź sobie teraz taką ekipkę. 600 rydwanów leci na ciebie, a faraon na czele jest jeden cel, destrukcja. Najprawdopodobniej oni nie jadą z nimi się pożegnać i ucałować, bo ich nie zdążyli. Oni jadą na rozwałkę. Na rozwałkę jadą. I oni cisną, a Mojżesz wie, co się szykuje. Myśli, że wie. Bo nie wie, jaki będzie scenariusz, w jaki sposób Bóg to załatwi, ale ufa Bogu. I ci krzyczą do niego, lud izraelski, krzyczy do Mojżesza, czegoś nas tu przyprowadził. Nie było wystarczającej ilości grobów w Egipcie? Musiałeś nas przyprowadzić na pustynię, żeby nas wytukli? A on mówi, nie bójcie się, nie bójcie się, ty nie bójcie się, 600 rydwanów jedzie. Nie bój się. I użył słowa, zostańcie na swoich miejscach, tak powiedział, zostańcie na swoich miejscach. A Pan będzie walczył za swój lud. I od razu wyraz następny, Bóg zwraca się do Mojżesza. Co ty robisz? O co ty wołasz? Każ im iść. Ale gdzie? Rozumiesz? Każ im iść. Wyobraź sobie, wy to Egipt, a tu mam morze. I Bóg mówi do Mojżesza, nie każ im siedzieć w miejscu, każ im iść. I tam jest użyte słowo, puść ich w drogę. Ty, no puść ich w drogę. Gdzie oni mają iść? Wytłumacz mi, no, bokiem mają te morze minąć? Tratwę mają zbudować? Co mają robić? Puścić ich w drogę. I od razu jest powiedziane, gdzie mają iść. Bóg przemawia do Mojżesza. Idź. Podnieś swoją laskę. I wiesz, co tam jest powiedziane? I odsuń się bardzo mocno, bo ja rozdzielę morze. Nie. My jesteśmy przeznaczeni i Bóg nas powołuje do rzeczy spektakularnych. I on mówi, rozdziel morze na dwa. Ty. Morze Czerwone rozdziel na dwa. Wyobraź sobie, proszę cię, wyobraź sobie, wyobraź to sobie. rąbię 600 rydwanów na ciebie, bańka ludzi gotowych na rozwałkę, kompletną rzeźnię, a Mojżesz idzie do morza, ty. O, mówi, na lasce będzie płynął. Ty! Huknął! Puf! Bóg zesłał wicher, który otworzył Morze Czerwone. Rozumiesz scenę? Ty, ja... Okej. Okay. Rozdziela te morze. Muszę wam to powiedzieć. Ty, trafiłem na informację, że naukowcy, badacze, wyśmienici ludzie z najwyższych uczelni na świecie odkryli, jak to się stało. Ja cię... Zawiało akurat w takim momencie, utworzył się taki prąd i tam jakiś pan opowiada, jak to się wydarzyło. To nie zrobił Bóg, tak zawiało. Ja nie wiem, czy ten pan skończył w ogóle podstawówkę, bo ja nie wiem, czy tak może zawiać, żeby może ci się otworzyło akurat w tym miejscu, w którym stoisz. Ale idźmy dalej przez tą historię. Wyobraź sobie tą scenę, nie opuszczaj tego. Wiem, że masz wyobraźnię, ja też mam. Więc wyobraź to sobie. I on otwiera te morze. Lud izraelski patrzy. I Mojżesz mówi, idziemy. I oni idą. Ale weź teraz pod uwagę, ci jadą na rydwanach. Tu są ludzie, bez pojazdów, bez możliwości bronienia się. Dzieci, kobiety. No przecież oni będą szybciej. Jeżeli skoro ich widzą, to oni zaraz tu będą, ich wyrżną. A przez morze nie przechodzisz przez 1,5 minuty. Więc co zrobić? To ja ci powiem, co zrobić. Powiem ci, jaki tam jest scenariusz dalej tej historii. Tam jest napisane, że anioł, ty, anioł, który był na froncie ludzi, którzy szli przez te morze, czyli z pierwszej linii armii izraelskiej, którzy już weszli w morze, przeszedł z pierwszej linii ognia na ostatnią i sprowadził obłok, który zaciemnił Egipt, a dał światło dlatego, żeby oni przeszli przez morze, bo oni przechodzili przez noc, przez morze. Wiesz, morze to nie głębokość 3,5 metra, to jest... kupa wody i jeszcze w nocy tam było ciemno, tam stanęły dwie ściany wody i oni przechodzili. I anioł z pierwszej linii przechodzi na ostatnią, on tam staje, zaciemnia swoim obłokiem tamtych, że oni nie wiedzą, co się dzieje, spowalnia ich, a tych puszcza swoim światłem dalej i oni idą, przechodzą przez te morze, przeszli, a Mojżesz zamyka to morze i na oczach Faraona i cały Egipt i dzisiaj cała Warszawa wie, że Jezus i Bóg i Duch Święty to trójca nie do pokonania, która rąbnęła ten Egipt i dzieci i kobiety i mężczyźni byli zwycięzcami w tym pojedynku, nie używając nawet miecza do walki. A ty nie masz czasu dla Boga. Nie mamy czasu dla Boga. To ja posunę się jeszcze dalej. Jeżeli nie masz pasji dla Boga, to Go nie znasz. O tyle już wyznań jest, wiesz, Kuba. Tyle wyznań, tyle religii, tylu przywódców chrześcijańskich. Papież jedno, ci od muzułmanów drugie, buddyści trzecie. Skąd wiedzieć, co ja mam robić, chłopie? I nie wiem, czy ktoś z was to słyszał. Ja to powiedziałem w Zielonej Górze. Rozmawiam z jednym człowiekiem właśnie tego typu. I pół godziny później on do mnie mówi, wiesz, muzułmaninem jestem od urodzenia. I taki dumny przede mną stoi. Myślę, głowa w piasek, no co ja mu powiem? Mówi, widzisz, jaka jest różnica między nami a wami. My się modlimy 5 razy dziennie. Wy tak kochacie swojego Boga, że macie dla Niego czas 45 minut w tygodniu. Wiesz, co ja musiałem powiedzieć? Masz rację. Tu masz rację. Myślę, kurde, wygrał? Nie wygrał. Nie wygrał. Nie wygra. Nie wygra za nic. Mam kalkulator. Wyciągnąłem kalkulator. Mówię, to ile już się tak modlisz? 30 lat. Po ile razy dziennie? Po 5 razy dziennie. To pozwól mi, że pomnożę 5 modlitw dziennie przez rok. Daje to 1825 modlitw. Ile już tak lecisz? 30 lat. To pomnożyłem to razy 30. Mówię, synku, 55 tysięcy modlitw i zero odpowiedzi. Nie ma twojego Boga. Bo ja do mojego Boga zwracam się 2 razy i mam 4 rozwiązania, a twój nie istnieje, bo modliłeś się 54 750 razy wedle kalkulatora i nigdy ci on nie odpowiedział. Zastanów się, czy twój Bóg jest prawdziwy i zastanów się, czy przypadkiem zamiast 7 dziewic, na które czekasz, nie obudzisz się z 7 bolcami. Sorry za język, ale tak mu powiedziałem. On powiedział, wiesz, może i nie mam odpowiedzi, ale wierzę, że on mi odpowie. I mówię, zastanów się, czy Bóg byłby do tego stopnia arogantem, żeby na twoje 54 750 modlitw ani razu się nie zlitował, nie odpowiedział? A ja wam powiem, że dzisiaj wszedłem w taki stan, że jeżeli się nie pomodlę, ja mówię, jeśli się nie pomodlę minimum 2-3 godziny dziennie, to mnie wysusza. I mało tego ci powiem, to nie jest coś, co ja muszę robić, bo Bogu się to nie podoba, jeżeli ja tego nie zrobię. Jeżeli ja tego nie robię, to mi w środku gnije i ja od razu nie mam sił do funkcjonowania i ja czekam na ten moment, kiedy w końcu zrobię trasę z miasta, z którego mieszkam, do Warszawy, zamknę się w pokoju, zamknę drzwi, powiem, żona, modlimy się i tam 2-3 godziny strzelają tak, o, dlatego że wiesz czemu? Dlatego że ja tam odżywam. I moja modlitwa to nie jest monolog, bo z monologiem 2-3 godziny to idzie się wyciągnąć już do maksa, mówi, już możesz paść. A ja czasami przez 2-3 godziny nie odzywam się ani słowem. Modlitwa to nie monolog. Modlitwa to dialog z Bogiem. Modlitwa to relacja z Bogiem, serce-serce. Modlitwa to nie klepanie struktur gotowych z wierszy dla Boga. Modlitwa to relacja, kiedy odbierasz to, co On ma dla ciebie i przedstawiasz Mu swoje problemy w swoim sercu, a zanim to powiesz, On już o tym wie i ma gotowe rozwiązanie dla ciebie na każdą sytuację. Jedyne, czego On chce, to twojego serca. Ja powiem ci szczerze, że ktoś kojarzy stację Orlen? Kojarzycie taką werwę tam, co się tankuje? Ja jak po prostu mogę mówić o Bogu, to czuję, jakby mnie podłączyli pod baniak z werwą i mnie po prostu wystrzeli w powietrze za chwilę. Jestem tak naładowany tym, bo wiesz, dlaczego to jest realne i prawdziwe. Możesz dać komuś uzdrowienie, możesz dać komuś modlitwę i Bóg go pocieszy, możesz komuś dać pieniądze i to go ubłogosławi, możesz wspomóc jakiegoś bezdomnego i dasz mu kiełbasę i on jest zadowolony i się wtedy fajnie czujesz, bo coś zrobiłeś fajnego i dałeś coś i kogoś to pokrzepiło, to jest fajne. Ale powiem ci, nie ma większej niż życie, które dajesz. A życie to Bóg, który przychodzi z nieba na ziemię i dotyka waszych serc. Dzisiaj, gdy ja to mogę oglądać, to mnie tak napędza, że ja będę miał dzisiaj problem z zaśnięciem. Bóg jest prawdziwy i realny. I ja mam takie historie, żebym mógł wam opowiadać do drugiej nad ranem, co Bóg robił w naszym życiu przez ostatnie 2 lata, ale olać teraz historię, bo nie ma na to czasu. Powiem ci, co jest najpiękniejszego w tym wszystkim. Uwielbiam, powiem wam jedną historię. Bo się tak urodziło w Gołdapi, takie w Gołdapi u nas w mieście, bo ja tam mieszkam, zawsze mówię Gołdap, ale to w całej Polsce jest taki obraz Boga, że Bóg to taki, który zabiera, wiesz. Dawaj. Dawaj, co ma. Dawaj, zostało jeszcze? Dawaj. Taki obraz się zrobił, wiesz. Wszedłem raz na imprezę i to nie było przed moim nawróceniem, to było już po moim nawróceniu. Poszedłem na imprezę, nie do klubu, tylko znajomi mnie zaprosili i zaprosił mnie tam jeden wierzący. Mówi, ty, zaprosili mnie na urodziny, wpadnijmy, pogłosimy na urodzinach. Mówi, ty, dobry pomysł. Mówię, ekipa młoda? Młoda, no to wjeżdżamy tam. Ty, ekipa młoda, alkohol się leje, ludzie tam, wiesz, tankują różne towary, śmiech, chichy, breszki, telewizja gra, muzyka piękna, dziewczyny dobrze ubrane, wszystko gra, piękny, wiesz, impreza, wszystko pięknie się dzieje. Każdy zadowolony, tam nie ma miejsca na smutek, wszyscy zadowoleni, nie ma miejsca na przygnębienie. Ja tak patrzę, jak wszyscy są normalni, jak w niebie. Myślę, to ja na chwilę zapytam ich o jedną rzecz, bo tak o wszystkim już gadamy. Ktoś wierzy w Boga? Tak. Wierzymy. Nie eksploduj z radości, ziomeczku. Ty, po 5 minutach podchodzi do mnie jedna osoba. Ty, weź mnie psuj urodzin. Mam sprawę, ty. Jutro jest niedziela. Nie wiem, czy nawet dojdziemy, bo nie wiem, czy wytrzeźwiejemy. Ale odpuść nam, stary, mamy urodziny. Ja mówię, ty, czy ja o czymś nudnym rozmawiam, bo ja chyba zgłupiałem. O czymś nudnym? Nie, no wiesz, no pełen szacun, ale nie. Zostaw to na potem. Ty, od razu się wszyscy zamknęli, zwiesili, entuzjazm opadł, radość uciekła. Ty, jakby ich postrzelić w kolano normalnie, od razu. Ja z jednym tak gadam, mówię, ty, powiedz mi, za kogo ty Boga uważasz? No wiesz, no na pewno ktoś tam i je. Dobra, to już mówię, okej, okay, czyli nie znasz Boga, okej. Okay. To ja ci powiem teraz, co mój Bóg robi w moim życiu. Powiem ci jedną sytuację, którą Bóg robi, bo to jest historia nienormalna na polskie warunki. Ja ogółem tak prywatnie to powiem wam, że uwielbiam te świadectwa tych wszystkich cudów, znaków i potężnych działań z zagranicy. Ja to uwielbiam, ale mam tego dość. Ja chcę tego w Polsce. Ja chcę tego w Polsce. Mi się już znudziło słuchać, bo trzeba najpierw znaleźć tłumaczy, którzy przetłumaczą, to wiesz, najpierw z jakiegoś tam dialektu na hiszpański, z hiszpański na angielski, z angielskiego na polski. Film zamiast mieć 15 minut, bo historia 15-minutowa ma 2,5 godziny, bo tam 5 tłumaczy. Nie wiadomo, czy który już nie zmyślił. Nie wiesz, o co chodzi. Mam dosyć! Chcę w Polsce! Mam żonę z Ekwadoru i miałem taki plan, że zostaję w Ameryce Południowej. A co będę gnił w Polsce? Mówię, każdy chce się wyrwać, wyrywam się tam, wiesz. Z kokosa na ulicy ci sok wycisną. Możesz sobie na plaży chodzić, wiesz. Ocean, żółwie na Galapagos pływają. Kurczę, no nigdzie nie umieraj. Lecimy. Sok na ulicy, w galerii w Warszawie, w Złotych Tarasach. Sok mały, 300 ml, 16,80. Tam za dolara, czyli za 3,80 litra dostajesz żłopierz, a z arbuza dobrze ci na żołądku. Mówię, no jadę do Ekwadoru, no kurczę. Co jest? Tylko widzisz, Bóg miał trochę inny plan. Mówi, nie, nie, nie. Do Polski, kolego. Do Polski. Soki to ty się, mówi, jeszcze napijesz. W Polsce trzeba kilka rzeczy zrobić. A myślę, no, może przynajmniej gdzieś, no, bliżej, no, mówię, do tej Europy, ale nie do Polski. Tak ciężko tam będzie. Tak bardzo tam ciężko będzie. Będę z tobą. Ludzie. No dobra, wróciliśmy do Polski. No i jeździmy. Mieliśmy Forda Mondeo. Ja tym, wiesz, my z granicy, spod obwodu kaliningradzkiego, na każdą trasę po 700 kilometrów. To weekendowo sobie policz, to jest 1500. No to policz sobie, jak my jeździmy dwa razy w tygodniu czasami i policz sobie przez ostatnie dwa lata, no to wyjdzie ci niezły obrót tego samochodu. No i raz mi po prostu o północy zgasł na autostradzie. Mechanik mi powiedział, dwa takie wyskoki cię w słoiku przywiozą. Już mówi, już nie dojedziesz więcej tym samochodem. Mówię, Boże. No mówię, no finansowo jest jak jest. Czytaj nieciekawie. Także potwierdzam, że dla finansów tego nie robię. W piłce płacili lepiej. A jakbym robił to dla finansów, to na pewno nie w Polsce. To też oddzielny temat. Jutro też jest niedzielę. Przyprowadź znajomych, będzie dobrze. Więc mówię, Boże, samochód nie do końca sprawny, mówię. Trzeba nam samochodu. Wiesz, bo do Boga to wrobił się obraz, że tylko dać. Nie prosić o Boga, bo nie wiadomo, czy mi się należy. Ja ci powiem, nie należy ci się, ale on cię tak kocha, że dał ci wszystko. Ja mówię, Boże, potrzeba nam bryki. Bryki. Po prostu nam samochodu trzeba. Boże, temat jest prosty. Trzeba mi samochodu. I to nie znaczyło, że ja teraz na moim Facebooku napisałem, słuchajcie, Polacy, potrzebuję samochodu. Wierzę, że Bóg was pobudzi do działania. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Boże, za zamkniętymi drzwiami swojego pokoju, potrzebuję samochodu. Tylko on to słyszał. I moja żona. I jedziemy w ostatnią trasę. Ten samochód ewidentnie już nam przekazywał informację, że on już jest u kresu wytrzymałości. I zajechaliśmy na spotkanie. Ja mówię, Boże, to jest ostatni wyjazd tym samochodem. Kalendarz mam na następne 2,5 miesiąca gotowy. Mówię, ja nie wiem, na rowerze będziemy jeździć, jak trzeba będzie, ale ja nie mam samochodu. A służę tobie. I mam taki fragment w Biblii, znalazłem, że ci, którzy opuścili dom swój dla Ewangelii, stokroć dostaną jeszcze tu na ziemi, a później życie wieczne w niebie. Mówię, Boże, no mam cię na piśmie. Potrzebuję twojego wsparcia i pomocy. Błagam cię, pomóż mi. I dojechaliśmy do tego miasta. To było 740 kilometrów od naszego domu w linii prostej. Należy z jazdy do restauracji, nie do restauracji, na stację, nie stację. 800 w jedną, 800 w drugą, 1602. Czyli słoik gwarantowany, że wrócimy w słoiku. Tak to mechanik nazwał, że w częściach nas przywiozą w słoiku. No i zajeżdżamy do miejsca, spotkanie dobiegło końca, dwudniowa konferencja i podchodzi do nas jakiś gość i mówi, posłuchaj, porozmawiamy chwilę. Ja mówię, tak, tak, byłem trochę zmęczony, ale mówię, ale to będzie trochę taka inna sprawa niż wszystkie, które tutaj ludzie do ciebie przychodzą. Mam takie pytanie, potrzebujesz samochodu? Mówię, co? Potrzebujesz samochodu? Mówię, potrzebuję. Mówi, mam dla ciebie samochód. Ty, no chyba nie rozumiem. Mówi, mam dla ciebie samochód, ale musisz mi powiedzieć coś. Żebym ja miał potwierdzenie w sercu, że ten samochód, który ja mam, to jest dla ciebie. Powiedz mi coś. Że co ja mu mam powiedzieć? No kurczę. Jego PESEL czy co? Mówię, powiem ci tylko jedną rzecz, którą ci mogę powiedzieć. Tydzień temu już się na poważnie zastanawiałem nad samochodem, więc poszedłem do salonu Toyoty, no bo Toyota ta taka marka w cenie, jakoś w cenie. Może narąbać nim tam setki tysięcy. Mówię, poszedłem do Toyoty, 2 litry silnik musi być, bo to mówię, musi być i ekonomiczny, ale mieć uderzenie, 130 koni musi być. Mówię, 6-biegowa skrzynia i dieselek oczywiście, bez dwóch zdań. Mówię, widzisz, przed kościołem stoi Toyota, 2 litry silnik, dieselek, 6-biegowa skrzynia i mówi, 130 koni. Tu są kluczyki, w bagażniku są opony zimowe, zatankowany do pełna. Jest twój. Ja mówię, to... jak pan się nazywa? Mówię, można powiedzieć, o co chodzi, bo to chyba jakaś ukryta kamera jest, mówię, czy co jest grane, bo ja nie wiem. On mówi, widzisz, ja zawsze w soboty koszę trawę. Jak koszę trawę, to mam takie duże pole do tej koszenia trawy, więc ja mam dużo czasu. Więc ja spędzam ten czas z Bogiem. Modlę się, śpiewam, słucham, co Bóg ma do mnie do powiedzenia. I Bóg zadał mi takie pytanie. Jesteś gotowy oddać swój samochód, jeżeli cię o to poproszę? A on powiedział, no pewnie, panie! Bóg do mnie przemówił, dlaczego nie? Pewnie! Mówi nic więcej. I znalazłem w internecie spotkanie z tobą, na następny dzień wchodzę, tylko próg przeszedłem. Bóg mi mówi, ten. Mówi, żonie dałem znać, zatankowany, opony zimówki, wszystko jest, musimy podjechać, tylko jeszcze umowę podpisać, że się zrzekam. Do Warszawy przyjechaliśmy dziś Toyotą. Nie chcę z zagranicy, chcę tutaj. Ale powiem ci, fajnie jest dostać samochód. Nie wiem, ilu z was miało taki przywilej dostać samochód. Ja z żoną miałem. Fajnie jest, gdzie się dzieją różne niesamowite rzeczy, ale powiem ci, pikuś, wiesz, co jest najlepsze? Kiedy zamykam drzwi od swojego pokoju, siadam na łóżku i mówię, ojcze, jestem. I przychodzi jego obecność. I gdy tyka moje serce, no to mi aż po prostu to tak nasiąka, ja tym tak płonę, że z tego się nie chcę wychodzić. Rozumiesz? Ludzie mówią, ale żeś ty jesteś wojownik, chłopie, 2 godziny się modlisz. Ja mówię, człowieku, bez tych dwóch to ja usycham. Bo to nie jest rąbanie regułek, rozumiesz? Ty tam odpoczywasz, ale wrażenie, ty na saunie człowiek odpoczywa 3 razy 15 minut, wiesz? Ale wydarzenie, chłopie, o co ci chodzi? Przychodzę na saunę odpocząć, to żadne wydarzenie. Ty bijecie brawo do ludzi, którzy przychodzą z sauny? To jest normalna rzecz, poszedł odpocząć. Ty, do Boga przychodzę, bo jest napisane odpocznienie. Mam dla ciebie miłość, mam dla ciebie radość, szczęście, zaspokojenie. To wszystko, czego potrzebujesz, masz we mnie. A mało tego, powiem ci, co jest napisane w Biblii, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, Biblia nie była pisana po polsku. Była pisana trochę w innym języku. I ten język inny, we wszystkich miejscach w Biblii, gdzie jest użyte słowo zbawienie, w Piśmie Świętym jest użyte słowo sozo. Może ktoś już to słyszał. A sozo to nie oznacza wyzwolony z grzechu. Wiesz, co oznacza słowo sozo? Czyli zbierając to do kupy, bo powiedziałem za szybko. W każdym miejscu w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, gdzie jest użyte słowo zbawienie, czyli Jezus cię zbawił na krzyżu, to w każdym miejscu, gdzie jest polskie słowo zbawienie, w oryginale jest użyte słowo sozo. A sozo słowo to nie oznacza tego, co polskie słowo oznacza zbawienie. Słowo sozo, tłumaczone na polski, oznacza uwolniony, uzdrowiony, zbawiony, zdjęta jest wszelka kara i cena i poniesione konsekwencje za grzechy, których się dopuściłeś. Więc jeżeli w Biblii czytasz zbawiony, to znaczy, że odnosi się do ciebie, że ty jesteś przez Jezusa uwolniony, uzdrowiony, oswobodzony, wyzwolony z przekleństwa grzechu, który na tobie ciąży. To wszystko dla ciebie zrobił Jezus. I ja ci nie mówię tutaj o religii. Dosyć religii. To już leci setkami lat w tym kraju. Dosyć, ja mnie po prostu, ja już nie mam sił. Nie mam sił oglądać, jak ludzie się wykańczają, gdy idą do kościoła. Nie zapomnę tego, jak grałem w piłkę jeszcze w Jagiellonii Białystok i ja mieszkałem na stacji. Byłem jedyny, który mieszkał na stacji, bo wszyscy byli z Białegostoku, a jak nie byli z Białegostoku, to mieszkali w internacie. A że ja miałem swoje widzimisię, chciałem mieszkać na stacji. I mieszkałem na stacji i miałem, pamiętam, 14 lat i puka do mnie ktoś do mieszkania. Myślę, kto to kurczę przylazł? A to patrzę, a to była niedziela. W niedzielę rano do mnie ktoś przychodzi. O co tu chodzi? A to przychodzi 2 kolegów do mnie, z mojej drużyny. Mówią, ty, posiedzimy, 45 minut spadamy. Ja mówię, co jest grane? Mówi, ty, starzy nas wypuścili do kościoła, tam za mułka, to wpadniemy, tu posiedzimy i później zmykamy do domu, dobra? I mi to zostało do dziś. Ja mam 24 lata, to jest 10 lat później. Wiesz, co to oznacza? Że on woli kombinować, iść dookoła, szukać i robić z siebie głupka, wchodzić do kogoś na mieszkania, przeczekać 45 minut, żeby go nikt nie namierzył na ulicy i później wrócić do domu i jeszcze w powrocie do domu zadzwonić do kumpla, którego jednak matula zaciągnęła do kościoła, zapytać, kto mówił, ile dają na tacę i później wraca do domu i mówi, mamo, wszystko było pięknie. I mi się taki obraz w głowie, zapamiętałem to, jak ludzie postrzegają Boga. No, zbytnio tam miłości nie widzę. i chęci służenia Bogu. A ja ci powiem, że Bóg jest dobry i przesłanie na dzisiaj jest takie. Bóg jest dobry, to jest ten, który daje, nie ten, który zabiera i to jest ten, który chce ci dać i wyprostować twoje ścieżki, na których zbłądziłeś i nieważne, w jakim miejscu dzisiaj jesteś i nieważne, jak daleko jesteś od Boga i nieważne, w jak głębokie grzechy się zapuściłeś, ważne jest, co w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś, zrobisz. I co zadecydujesz? Nigdy nie jest za późno. Powiem ci, on ma kolejną szansę i daje dzisiaj tobie kolejną szansę. Ja chcę, żebyś teraz bardzo poważnie podszedł do tego, co ci powiem. Odpowiedz w swoim sercu, nie podnoś, broń Boże, ręki. Czy ty jesteś blisko przy Ojcu, przy Bogu? I czy masz dla Niego pasję, miłość? I czy ty płoniesz dla Niego i chcesz wielkich rzeczy w swoim życiu? I czy ty chcesz widzieć Jego działanie w swoim życiu? I czy ty jesteś spragniony, aby poznawać Go więcej i więcej i aby iść za tym, co On dla ciebie zaplanował? Nie możesz się doczekać, kiedy komuś będziesz mógł powiedzieć o tym, co on zrobił w twoim życiu, aby głosić o jego cudownej majestacie, o tym, co on dla ciebie zrobił, jak dobry jest, jak cię ukochał, co zrobił dla ciebie na krzyżu. Czy ty nie możesz się doczekać, kiedy w końcu dostaniesz nowe tłumaczenie Pisma Świętego i sprawdzisz, czy to, co rozwiązywałeś miesiąc temu w swojej głowie godzinami, czy takie samo tłumaczenie jest w nowej Biblii i czy to wszystko ci się podoba? Masz takie zagrania? Jeżeli nie, to chcę ci powiedzieć, Bóg o tym wie. A ludzie myślą, że Bóg jest tak płytki jak my, że On zobaczy nas, idący w niedzielę do kościoła. Zrobione. I Bóg jest szczęśliwy. Ale dobrzy ludzie chodzą do kościoła. Ty myślisz, że On jest tak płytki? Wiesz, co jest w Biblii napisane? On nie patrzy na to, co ludzkie. On patrzy na serce. I On wie. On bardzo dobrze wie, co ty dzisiaj masz w swoim sercu na jego temat. On bardzo dobrze wie, co ty o nim myślisz. I on bardzo dobrze wie, czy ty go kochasz, czy ty go masz gdzieś. I on bardzo dobrze wie, co ty teraz myślisz o mnie. Masz problem. I Bóg, mimo tego, mówi, kocham. Kocham. I on mówi, przyjdź. Dojeżdżamy do mety. Chciałbym, żeby tylko gitara, jak można było... żeby po cichutku na gitarze zagrać. Chciałem wam powiedzieć taką jedną rzecz. Kto zna historię o synu marnotrawnym? Każdy wie, że syn marnotrawny to ten zły, który oddalił się od Boga. W tym przypadku od ojca. Skup się, bo to najważniejszy moment tego spotkania. Najważniejszy. Wszyscy wiemy, że on zgrzeszył, odszedł, zmarnotrawił wszystko, co miał i powrócił. Ale jak z wielu z was patrzyło na ojca w tej historii? Jak ty dzisiaj jako rodzic byś zachował się, gdyby tak zachowało się twoje dziecko jak ten syn marnotrawny? Oddajesz pół majątku dla swojego dziecka, a on w długą. I wraca spłukany, przegrany. Jak byś zareagował? Lanie, manto, wyrzuty, dlaczego tak zrobiłeś, po co, a nie mówiłem. A ja ci powiem, jak zareagował ojciec w tej historii. Ojciec wypatrywał go. On go wypatrywał. I kiedy on go zobaczył, wybiegł mu na spotkanie. Wybiegł mu na spotkanie. I on nie zadał mu pytania, dlaczego. On nie powiedział, a nie mówiłem. On nie powiedział, i co warto było. Teraz już wiesz? Nie. Wiesz, co on zrobił? On tego syna marnotrawnego z kolan podniósł i zawołał służbę i powiedział: przynieście szatę i pierścień. Wiesz, co oznacza pierścień? Honory. On z niego zrobił szlachcica, nałożył mu pierścień i powiedział: będziemy się radować, będziemy się cieszyć, bo ten, który był zgubiony, się odnalazł. Ten, który nie żył, ożył, wrócił. I ja nie czytam nigdzie, że on mu później zrobił wywód, dlaczego ty to zrobiłeś i czy było warto. On mu nie wypomniał, on mu przebaczył i się radował, że jego syn wrócił. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg na ciebie patrzy jako na tą zgubioną, jako na tą poranioną, jako na tą samotną i jako na tą cierpiącą. On nie patrzy na ciebie jako tą złą, jako tą grzeszną, jako tą błądzącą i go wyzywającą. On patrzy jako zgubiona, biedna, potrzebująca ukojenia i uleczenia. I on mówi, chodź, chodź, wróć do domu, wróć do mnie. I on się przechadza teraz swoim duchem między wami. On przechadza się między nami i penetruje nasze serca. I szuka tego głodu w sercu, abyś go zawołał i zapragnął. Zamknij swoje oczy. Odpowiedz sobie w swoim sercu, gdzie dzisiaj jesteś. Odpowiedz, w jakim miejscu w życiu jesteś. Czy musisz powrócić do domu? On nie wypomni ci. Biblia mówi, jeżeli słyszysz głos Boży, nie zatwardzaj swojego serca. Dziś jest dzień twojego zbawienia. I nie odkładaj tego na następny dzień. Nie odkładaj tego na przyszły tydzień, bo nie wiesz, co przyniesie jutro. Biblia mówi, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, w sercu swoim wierzysz, zbawiony będziesz. I Biblia mówi, że wszystko, co On zrobił dla ciebie na krzyżu, zrobił dla ciebie, mimo że ci się nie należało, mimo że nie zasługujesz, mimo że nie powinieneś tego mieć i mimo że powinieneś zginąć we własnych problemach. On mówi, kocham. I On mówi, już wszystko zostało zrobione. Wszystko zostało zapłacone. Wszelka cena została opłacona. Wszystko się dokonało. Czas na nowe. Tylko weź. I Biblia mówi, jeżeli wierzysz w sercu swoim, że Jezus Chrystus wzmarł za ciebie, jeżeli wierzysz, że On zmartwychwstał, wyznaj to swoimi ustami, a zbawiony będziesz. Jest to za darmo. I On jest tutaj. I On cię obserwuje. I doskonale zna twoje serce. I jedyne, czego chce od ciebie teraz, to twojego tak. Żadnego tłumaczenia. On chce twojego tak. Przyjdzie czas, aby leczył twoje winy. Przyjdzie czas, aby uleczył twój ból w sercu, który trzymasz od kilku lat i nikim się nie dzielisz. Ty myślisz, że robisz minę dobrej gry, do złej gry dobrą minę i że wszystko jest w porządku, ale ty cierpisz z tym, co masz w sercu. A On jest tutaj po to, żeby wykorzenić ten ból, w którym chodzisz i żeby przynieść ci ulgę, ukojenie, radość, miłość, pokój, szczęście. Jest Jego Duch na tym miejscu. Ty czujesz, jak jest teraz lekko. A może czujesz obciążenie i winy na tobie ciążące. On chce to z ciebie zdjąć i powiedzieć, nowe mam dla ciebie. Dlatego teraz jest moment. Chcę, żeby te osoby, miejcie zamknięte oczy wszyscy, które chcą powierzyć swoje życie Jezusowi i które chcą oddać swoje życie Jemu i które chcą wyznać swoimi ustami, a ja was poprowadzę w tej modlitwie, nie bój się. Chcę, żeby te osoby, które chcą to zrobić, oddać swoje życie Jezusowi, wrócić do domu, podnieś swoją rękę i pokaż mi. Pokaż mi swoją rękę. Pokaż mi swoją rękę. Widzę, widzę. Zamknięte oczy. Trzymaj. Trzymaj. Halleluja. 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 Chcę, żebyś powtórzył ze mną tą modlitwę. Ale chcę, żebyśmy wszyscy będący na tej sali zostali z zamkniętymi oczami. Powtórz tą modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Za wszystkie moje grzechy. Ja oddaję Ci moje serce. I proszę Cię, zbaw mnie. Ja zapraszam Cię do mojego życia. Abyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Nie mam sił trzymać swojego życia w swoich rękach. Potrzebuję Twojej ingerencji. Dziękuję Ci, że od dzisiaj jesteś mój, a ja jestem Twój. Amen. Zostań z zamkniętymi oczami. On coś zaczyna robić w swoim sercu. Jego obecność jest tutaj. Możesz opuścić rękę, jeżeli chcesz, możesz trzymać podniesioną. Jeżeli chcesz zgiąć swoje kolana, czuj się wolny. Jego obecność jest tutaj. Jego obecność jest tutaj. Dzięki Ci, Ojcze. Duchu Święty, modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby Twój Duch Święty dotykał każdego serca na tym miejscu. Duchu Święty, rozpalaj ogień. Rozpalaj ogień, Duchu Święty. Ogień, Duchu Święty, jakiego jeszcze to miasto nie widziało. Ogień, jakiego jeszcze to miasto nie widziało. Jakiego jeszcze ludzkie oko nie doświadczyło i nie widziało. Ojcze, modlę się o ogień, abyś nawiedził to miejsce swoją chwałą. Ojcze, modlę się, abyś zesłał ogień na to miejsce. Ogień przełomów, ogień przełomów, ogień przełomów.